Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słobodzian, witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. o jednolitym pliku kontrolnym porozmawiamy o wartości różnorodności w firmach. Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji plebiscytu Biznesem i Firma Roku organizowanego przez Ekspres Bydgoski i Toruńskie Nowości. W jaki sposób można głosować? O tym także w naszej audycji. Zaczynamy jednak od jednolitego pliku kontrolnego. Obowiązek jego składania od nowego roku mają wszystkie firmy. Jest z nami Wojciech Byrzakowski, ekspert Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Witam wszystkich.
Na początek wyjaśnienie dla osób, no, które może nie prowadzą firm, cóż to takiego jest jednolity plik kontrolny.
Jednolity plik kontrolny VAT, bo o tym właśnie teraz rozmawiamy, to tak naprawdę zestawienie faktur sprzedaży i faktur zakupów podatnika. Oczywiście on jest przekazywany co miesiąc do 25 dnia następującego miesiąca i jest w określonym formacie elektronicznym.
Te dane, o których teraz mówimy, dotyczą VAT-u. To ważne założenie, tak? No bo w JPK-u są różne dane, ale teraz mówimy o tych VAT-owskich.
Tak, do takiego comiesięcznego raportowania zobowiązani są bez wezwania wszyscy VAT-owcy czynni, czyli ci, którzy składają deklarację VAT i nie są z VAT-u zwolnieni.
Do tej pory musiały go składać większe firmy. Od nowego roku obowiązek dotyczy wszystkich, także firm do 10 pracowników. Na mniejszych przedsiębiorców wpadł blady strach?
Myślę, że nie. Myślę, że jako administracja skarbowa przez ostatni rok prowadziliśmy bardzo dużo akcji skierowanych właśnie do tej grupy podatników. Zresztą warto powiedzieć o tym, że jest to największa grupa podatników, bo ponad 1 700 000 firm w całym kraju. Obecnie obowiązek JPK ma raptem 80 000, a są to te trzy grupy: duzi, średni i mali przedsiębiorcy. Stąd też, mając na względzie jaki wysiłek,
zakres,
tak, dla wszystkich, staraliśmy się jak najwięcej pomóc naszym mikroprzedsiębiorcom.
Pierwszy plik powinien trafić do fiskusa do 25 lutego, zatem już niedługo, za 20 dni. Jak się do tego firma ma przygotować? Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?
Są cztery grupy tutaj mikroprzedsiębiorców. Jeśli mikroprzedsiębiorca korzysta z usług doradcy podatkowego, to prawdopodobnie doradca zadba o to, żeby już ten JPK trafił do administracji skarbowej. Jeśli z kolei wykorzystuje oprogramowanie finansowo-księgowe, to na pewno dostawca tego oprogramowania już przygotował aplikację do wysyłki JPK. Z kolei trzecia, dla nas w tym momencie najważniejsza grupa, to te małe firmy jednoosobowe, gdzie przedsiębiorca sam rozlicza sobie podatki. Dla tej grupy przygotowaliśmy narzędzie informatyczne e-mikrofirma. Jest to prosty program księgowy, w którym przedsiębiorca może zarówno wystawić fakturę zakupu, jak i wystawić fakturę sprzedaży, jak i wprowadzić fakturę zakupu. I wówczas na tej podstawie generowana jest ewidencja VAT-owska, która następnie może być wysłana w formie JPK do administracji skarbowej.
Jest także program, który ministerstwo, tak? Czy aplikację?
Tak, właśnie to jest ten program e-mikrofirma. Mhm. Tak, on już działa, on był dostępny już od początku stycznia. Od początku lutego jest kolejna wersja, która pozwala na zaszyfrowanie pliku JPK VAT i następnie jego wysyłkę. Właśnie na podstawie tego, co wprowadzi podatnik do
tego. I ta aplikacja jest darmowa? Dostępna, tak, dla każdego? Przez internet.
Tak, ona jest darmowa do pobrania ze strony jpk.mf.gov.pl.
Dokument JPK musi być każdorazowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym profilem zaufanym. Dlaczego taki obowiązek?
Chodzi o to, żeby identyfikować JPK-i, żeby były one podpisane tak, jak na przykład podpisywane są deklaracje, tak? Jeśli deklaracja papierowo spływa, to też jest obowiązek podpisu. O to chodzi, żeby była autoryzacja przez podatnika tego właśnie pliku.
I to jest tak, że to jest te profile, ten podpis dla wielu przedsiębiorców to jest nowość, to oni już tym dysponują, to może być jakiś problem?
Duże firmy na pewno nie będą miały z tym problemu. Większość dużych, średnich, małych przedsiębiorców ma podpis kwalifikowany. Dla tych najmniejszych, zresztą tak jak dla wszystkich obywateli naszego kraju, administracja publiczna przygotowała podpis profilem zaufanym. Założenie takiego profilu i wówczas podpis JPK nie jest niczym trudnym. Są trzy drogi, żeby to zrobić. Najprostszą jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Duże banki polskie już oferują taką opcję. Wówczas nie musimy się stawiać w urzędzie, żeby potwierdzić ten profil, ponieważ profil jest jakby autoryzowany przez bank. Założenie takiego profilu przez bankowość elektroniczną około 2-3 minut. Kolejna droga to złożenie wniosku przez internet lub wypełnienie wniosku papierowo, a następnie stawienie się do jednostki certyfikacyjnej. Dla ułatwienia każdy urząd skarbowy taką jednostką certyfikacyjną jest. Po przedstawieniu tego wniosku i dokumentu tożsamości urzędnik potwierdzi ten profil zaufany i będzie można z niego korzystać.
Przystosowanie się do tego wymogu, myślę tutaj generalnie o konieczności wysyłania JPK-ów, to dla firm duży koszt? Trzeba zainwestować w jakiś sprzęt, czy tylko w oprogramowanie?
Co do zasady, dane, które są w JPK-u, są na bieżąco gromadzone przez firmę i to nie jest nowy obowiązek gromadzenia danych. Zmienił się tylko sposób raportowania. Dla większości firm będzie to koszt aktualizacji oprogramowania, a dla tych najmniejszych, które zdecydują się korzystać z naszego bezpłatnego oprogramowania, nie będzie to w ogóle kosztowne. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby ściągnąć sobie e-mikrofirmę z naszych stron i sprawdzić, jak łatwa ona jest w użyciu.
Żartów nie ma, jeśli ktoś nie prześle JPK do 25 lutego, co mu grozi?
JPK jest traktowany tak samo jak informacja podatkowa, więc trzeba traktować go bardzo poważnie. Oczywiście w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia, indywidualnie będzie to albo wykroczenie, albo przestępstwo skarbowe.
No, ale brzmi poważnie.
Brzmi poważnie, ale dokładamy wszystkich starań, żeby podatnikom ułatwić. Jeśli ktoś nie zdąży do 26 przygotować się do wysyłki JPK, to przed 26 lutym, bo warto to powiedzieć, termin dla stycznia mija 26 lutego, ponieważ 25 to niedziela, może złożyć do właściwego dla siebie naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek umotywowany o odroczenie terminu. Zawsze jest to jakiś sposób kupienia troszeczkę czasu, ale wniosek musi być bardzo dobrze umotywowany.
Grudzień, listopad to duża akcja informacyjna. O co pytali przedsiębiorcy? Z czym mieli największe problemy?
Dużo pytań dotyczyło wysyłki JPK. Tutaj najlepszą odpowiedzią była mikrofirma. Dodatkowo właśnie profil zaufany i sposób podpisywania JPK-ów oraz co w przypadku rozliczenia kwartalnego. To warto powiedzieć, że nawet w przypadku rozliczenia deklaracji VAT-owskiej kwartalnej JPK musi być składany co miesiąc.
No właśnie, co ma dać ta zmiana? Bo każda zmiana budzi pewnie niepokój. Zanim to wszystko się dotrze, pojawiają się pytania, po co wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych?
Dla nas, dla administracji skarbowej, a też dla naszych podatników, to przede wszystkim dużo krótsza kontrola podatkowa i dużo trafniejsza kontrola podatkowa. Uzyskanie przez administrację skarbową takich informacji powinno zdecydowanie zredukować na przykład liczbę czynności sprawdzających. Jeśli będziemy z kolei przychodzić z kontrolą, to zdecydowanie już wytypowaną u tych podmiotów, które często bardzo nierzetelnie rozliczają się z fiskusem, stąd też rzetelni podatnicy myślę, że będą mieli same korzyści z tego.
No właśnie, bo w dłuższej perspektywie tak to jest zapowiadane jako zmiana korzystna dla podatników.
Bez dwóch zdań. Proszę sobie uświadomić, że celem kontroli też jest eliminacja z obrotu gospodarczego firm, które nierzetelnie konkurują, nie płacąc podatków.
Prowadzą Państwo jakąś infolinię, już tak kończąc, dla przedsiębiorców. Gdzie szukać pomocy, technicznego wsparcia, jeśli coś nie idzie?
Gdzie szukać pomocy? Jeśli szukać pomocy merytorycznej telefonicznie, to numer Krajowej Informacji Skarbowej. Są dedykowane osoby do obsługi właśnie zapytań z JPK. W każdym urzędzie jest wyznaczonych kilka osób do obsługi zapytań JPK. Wystarczy wejść na stronę BIP swojego urzędu. W kontaktach powinny być wskazane te osoby. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, na stronie jpk.mfgov.pl są adresy mailowe, na które można takie zapytania kierować.
Przypominamy, pierwsze jednolite pliki kontrolne za ten rok trzeba przesłać do 25 lutego, ale 26, bo to jest poniedziałek. Jeśli ktoś chce się, zamierza się spóźnić, to lepiej wystąpić z takim wnioskiem umotywowanym do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, bo żartów nie ma. Bardzo panu dziękuję. Wojciech Byrzykowski, ekspert Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Dziękuję
bardzo. Był pan moim gościem. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, dlaczego warto tworzyć w firmach damsko-męskie zespoły. Zostańcie Państwo z nami.
Mijający czas bezpowrotnie. Jak zamienić proste dźwięki dwa w melodię? Jak zachować kropli wina smak w morzu wspomnień? Jak zamienić wygaszony żar w wielki ogień? Tyle z życia dziś masz, tyle masz, ile sam pozwolisz życiu sobie dać. Cały świat mimochodem daje ci o sobie znać. Jak rozpalić w oczach dawny blask znikający? Jak zatrzymać morze złotych gwiazd spadających? Jak zawrócić rozpędzony świat ze złej drogi? Dziś masz.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Różnorodność w firmach to ogromna wartość, wciąż jednak za mało kobiet zajmuje wysokie stanowiska, przekonują twórcy pierwszego w Polsce klubu Male Champions of Change. Naszym kolejnym gościem jest Olga Kozierowska, dziennikarka radiowa i prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Zacznijmy, pani prezes, od diagnozy. Brak kobiet w firmach, szczególnie na wysokich stanowiskach, to faktycznie duży problem, bo czasami, jeśli rozmawia się z niektórymi kobietami, to one mówią, a to jakiś problem wydumany.
No pewnie z tymi, które już tam są.
To prawda.
Czyli udowodniły, że mogą, że wszystko się tak ułożyło i tak też działały, żeby tam być. I oczywiście tych kobiet jest coraz więcej, bo ja działania na rzecz kobiet prowadzę od 2008 roku i jeszcze wtedy pamiętam, bo sama wtedy pracowałam w korporacji. No te prawa kobiet, nawet takie podstawowe typu powrót z macierzyńskiego i posiadanie miejsca do powrotu, to był problem. Dziś już tego problemu nie ma. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje. Natomiast jeżeli popatrzymy na wysokie stanowiska, mówię tutaj od dyrektora w górę, bo to jest ten obszar, o którym mówimy, no to tych kobiet w Polsce nadal jest bardzo mało. W ogóle średnia na świecie to jest 15%.
W Europie nieco lepiej, nieco ponad 22. Tak. Czyli jak widać, że to nie jest tylko polska specyfika, prawda?
Nie, oczywiście, że nie. Ja w ogóle, jeżeli mielibyśmy porównać Polskę nawet do naszych krajów ościennych, chociażby do Niemiec, no to my tutaj całkiem dobrze wypadamy. No ale my nie będziemy się teraz dziś, będąc Polakami, interesować, znaczy właściwie zajmować innymi kobietami w innych krajach, tylko mamy się zająć swoimi kobietami, czyli tym, żeby u nas w Polsce i kobietom pracowało się lepiej, tym samym mężczyznom pracowało się lepiej, bo wykorzystają talenty, które płyną właśnie w stronę kobiet, a to oczywiście wpłynie na gospodarkę, na naszą konkurencyjność, na pieniądze, no co tu dużo mówić. Zresztą już dzisiaj o pieniądzach się nie dyskutuje, bo wszyscy już na świecie porobili badania i stwierdzili jasno, tak, to się opłaca, nie musicie nas przekonywać. Tylko teraz panowie, no, którzy gdzieś siedzą wysoko i te karty nadal rozdają, bo ten świat biznesu nadal jest światem męskim i trudno się dziwić, bo jeżeli popatrzymy na historię, no to mężczyźni stworzyli biznes, prawda? Setki lat temu można by rzec. I nie zastanawiali się wtedy, że w ogóle kobiety dołączą i że są jakieś inne. Prawda? Że nie wiem, że na przykład u nich już z takich bardzo, powiedziałbym, biologicznych obszarów, że nie wiem, że na przykład u nas jak się pojawia stres i wzrasta poziom kortyzolu, no to my potrzebujemy oksytocyny, a mężczyźni testosteronu, prawda? No nawet takie, oczywiście nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, zagłębiać się w te biologiczne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o biznes, no to kobiet w ogóle, jeżeli popatrzymy na ilość ludzi w Polsce, jest więcej. I z tych więcej 40% kobiet, które są w tak zwanym wieku produkcyjnym, nie pracuje. To jest ostatni raport Deloitte'a. No to możemy sobie to przeliczyć bardzo prosto, na to, że jeżeli ich nie aktywizujemy, no to jest ogromna strata pieniędzy dla państwa. Teraz jeżeli popatrzymy na ten wysoki biznes, no to teraz panowie, no jak już powiedziałam, stwierdzili, że się opłaca, no to teraz czekają i mówią, no to chodźcie, jak się opłaca, no to wchodźcie i dawajcie nam te talenty. No ale to wymaga inwestycji.
No i mądrego zarządzania, o tych właśnie inwestycjach, tak. O tym mądrym zarządzaniu za chwilę porozmawiamy. A jakie są te talenty, ta wartość dodana? Bo faktycznie z różnych badań wynika, że mądre zarządzanie różnorodnością może dać firmie zyski, pewnie te ekonomiczne, ale nie tylko.
No nie tylko. Oczywiście różnorodność to nie tylko płeć. No ale w Polsce w dużej mierze no, mówimy o płci, no bo nie ma wielu mniejszości narodowych. I więc chociażby podejście do ryzyka, to wyrównanie tego trochę huzia na juzia, który jest po stronie, jeżeli miałabym tak mocno generalizować, a takiego rzeczywiście analizowania i sprawdzania, co się może wydarzyć, no pojawia się w środku wtedy, jeżeli damy mężczyznę i kobietę. Dlatego mówi się, że na przykład w zarządzie powinno być na przykład połowy, albo przynajmniej, jeżeli nie, zarząd jest pięcioosobowy, żeby były dwie kobiety. Kiedyś pamiętam, tak śmiesznie mówił jeden z profesorów, profesor Kotler zresztą, ten sławetny, i mówił, że jedna kobieta w zarządzie to za mało, dwie, nie daj Boże, miałyby jakiś konflikt, więc najlepiej, żeby były trzy. O, to tak z dowcipu. Więc najlepiej, żeby były trzy. No więc takie podejście do biznesu, też sposób zarządzania. Mówi się teraz dużo o potrzebie stworzenia nowego modelu przywództwa, właściwie to już jest w procesie. I ten nowy model przywództwa wymusza troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, a bardzo, pokolenie Y i pokolenie Z. Bo to nie są już ludzie, którzy będą lubili hierarchię korporacyjną. I to nie korporacje będą się, znaczy nie oni będą się dostosować do korporacji, tylko korporacje do nich. Bo to jest bardzo specyficzna grupa i ona wymaga nie zarządzania zero-jedynkowego, zarządzania przez cele, tylko ona wymaga takiego podejścia elastycznego, takiego właśnie podejmowania decyzji kolektywnego, żeby oni się czuli, że są częścią całości, że mają wpływ, że mogą decydować. No i tutaj też to jest wśród tych klasycznych cech kobiecych. Oczywiście ja cały czas generalizuję, bo te klasyczne cechy kobiece posiadają także mężczyźni. Niektórzy.
I odwrotnie.
A tak jak i w drugą stronę. Niektóre kobiety są bardziej męskie niż mężczyźni. Zresztą w ogóle mówi się o takim zjawisku, które jest na pewno zastanawiające. I to słyszałam od wielu mężczyzn na wysokich stanowiskach, że kobiety, ponieważ trochę mają opory przed tym, żeby być naprawdę sobą, czyli zarządzać tak naprawdę poprzez liderstwo kobiece, zaczynają być mężczyznami. Czyli myślą, że ten styl zarządzania trzeba po prostu od nich kopiować. I mówi się o tym, że niektóre kobiety stają się dwa razy mężczyzną. Mężczyźni mówią, boję się, bo tutaj to przynajmniej mam do czynienia z jeden raz mężczyzną, a tam mam do czynienia z dwa razy mężczyzną, którego jeszcze nie rozumiem.
Mówiła pani, że mężczyźni, którzy gdzieś są na tych wysokich stanowiskach w tym wielkim biznesie, uznali, że dopuszczenie kobiet do zarządzania się opłaca, ale właśnie, co zmienić? Potrzebne są jakieś odgórne regulacje, czy raczej wewnątrz firmy dobre praktyki? Bo jeśli mówi się o kwotach, parytetach, to budzi opór wielu osób. Część osób mówi, że awansie powinna jednak decydować umiejętności, a nie płeć.
Ja uważam, że powinno się wprowadzić pewne zasady i oczywiście to wszystko jest na poziomie firmy. My tutaj zapraszamy do tego klubu Male Champions of Change prezesów firm, bo to prezesi mają wpływ. Tak jak się mówi, że ryba psuje się od głowy, to powiedzenie jest prawdziwe. Więc jeżeli prezes widzi taką potrzebę, widzi, że to się opłaca i jest o tym przekonany, to jest w stanie działać na rzecz wykorzystania tej różnorodności. I oczywiście tutaj trzeba zacząć od takich nawet podstawowych rzeczy, jak praca w elastycznych godzinach. Bo ten nawet sposób funkcjonowania biznesu nie jest dostosowany jednak do tego, w jaki sposób kobiety funkcjonują. Przecież kobiety nie mają dzieci. Na razie przynajmniej my tylko możemy rodzić dzieci. Wam się jeszcze to nie udało, prawda? Więc też jest jakaś przerwa, żeby miały gdzie wrócić, a jak wracają, to na przykład, żeby nie były odsunięte. Teraz w jednej z firm, zresztą podczas debaty jeden z prezesów mówił, że kobietom oferuje się tak zwane programy menadżerskie. Czyli ona wie, że w ciągu 2 lat dostanie się do zarządu i jest do tego przygotowywana. Jest pewien mentoring i nawet jeżeli wraca po macierzyńskim, to ona wie, że jest w procesie. I to jest bardzo istotne. Już teraz ja nawet nie mówię o tych żłobkach przyzakładowych, przedszkolach, bo to się tworzy, coraz więcej firm to robi. Natomiast mówię o tym, w jaki sposób taką kobietę wyszkolić i przygotować do tego, żeby weszła do zarządu. To też jest proces. To nie może być łapanka pod tytułem, to teraz, tak jak pan powiedział o tych parytetach, musimy zatrudnić, 30% kobiet, czy tam 40% do zarządu, to bierzemy kogokolwiek. Nie o to chodzi.
Stworzenie chociażby takiego klimatu, że na przykład kobiety nie boją się podzielić informacją, że zamierzają mieć na przykład dziecko, bo teraz często te informacje są skrywane, prawda? I ktoś, kiedy kobieta zajdzie w ciążę, to jest to jakiś tam problem dla firmy, bo trzeba tę lukę wypełnić, ale są też takie firmy, gdzie mówiąc kolokwialnie, kobieta ustala macierzyństwo ze swoim szefem i to świetnie funkcjonuje.
Ja pamiętam, ja to akurat tę odwagę miałam, to oczywiście na pewno jest jakaś rzecz indywidualna, bo to też były czasy, to był rok 2006, gdzie ja na przykład to miałam gdzieś wpisane. Na początku mi strasznie nie wychodziło, więc prezes już myślał, że w ogóle mi nie wyjdzie. Natomiast potem jak ja wróciłam, to od razu dostałam też awans, więc jeżeli jest ta komunikacja też transparentna i jakby i w jedną i w drugą stronę i są, ale musi być, klimat na to. Bo są takie organizacje, gdzie nie ma tego klimatu. Też tutaj w Mastercard mają niesamowite rozwiązania, chociażby dodatkowe tacierzyńskie.
8-tygodniowy urlop ojcowski, tak, pełnopłatny, tak, i wtedy kobieta może zdecydować, wracam wcześniej.
No właśnie, bo tata się zaopiekuje. Tylko, teraz się mówi o partnerstwie, o partnerskich rodzinach. Zresztą to bardzo robi dobrze mężczyznom, jeżeli posiedzą z dzieckiem. Na przykład poćwiczą narzędzia negocjacji. Bo jednym z narzędzi negocjacji jest rozpoznawanie mimiki twarzy, w czym my jesteśmy bardzo dobre, atawistycznie, dlatego, że siedzimy z dziećmi i rozpoznajemy mniej więcej do roku po minie, czy też dźwięku, czego wymaga mały człowiek. I to rozwija w ogóle inne połączenia w mózgu. Dlatego tak się mówi, że kobiety są takie dobre w multitaskingu. Gdyby mężczyzna posiedział trochę w domu i też to porobił, też by mu się rozwinęły te połączenia i też by był super w multitaskingu.
To więc jakby kolejna dobra praktyka. Kolejna dobra praktyka to likwidowanie luk płacowych. Tak. Są firmy, gdzie kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają tyle samo, bo w tej chwili często jest tak, że te płace się różnią, tak? Z czego to wynika?
No różnią się. No wynika z kilku rzeczy. Natomiast też, żeby nie demonizować mężczyzn w tym przypadku, no to kobiety też żądają mniej. Ja ostatnio robiłam wywiad z Dominiką Bettman, prezes Siemensa. No i ona też mówiła, że rozmawiając z kobietami, zatrudniając je na wysokie stanowiska, one na ogół chcą 20-30% mniej. I to, ale to wynika z dwóch rzeczy. Czasem wynika z tego, że ktoś nie sprawdzi dokładnie, jakie są możliwości płacowe. Drugi obszar to jest strach, że jak powiem więcej, to mnie nie zatrudnią, a tak bym chciała tę pracę. A właśnie na przykład wracam z macierzyńskiego. I to znowu jest związane z tym stereotypem, że młoda mama, to nie przyjmujmy jej do pracy. Więc i też jest czasem tak, że ponieważ właśnie kobiety można trochę przycisnąć w tym sensie, że one przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną, żeby dostać pracę, a mężczyzna przychodzi po to, żeby dostać dobrą płacę. I to jest ta różnica.
Zasadnicza.
I porozmawianie właśnie o tym, że pieniądz to jest zasób, nie ma w tym pieniądzu nic złego i można naprawdę żądać więcej za swoją pracę, za swoje doświadczenie, za swoje możliwości.
Chcą państwo, bo taka jest idea, do swoich działań wciągnąć właśnie mężczyzn, już pani o tym mówiła, że prezesów, już tak w skrócie, co oni mogą, powinni zrobić dla zmiany sytuacji?
No oni przede wszystkim powinni wdrażać, bo już nie tylko mówić, bo my już mamy dosyć jako Fundacja Kobieca. Ja już byłam na 1000 debat przez ostatnie lata. I na tych debatach często jest tak, że kobiety mówią do kobiet, które siedzą na widowni i nic z tego potem nie wynika. Albo niewiele, może nie nic, niewiele. Więc ta organizacja, ten klub, bo to jest nieformalny klub, no ma za zadanie wdrożyć działania, zainwestować w to, żeby skorzystać z tej różnorodności, z tych talentów płynących z obu stron. I tu zostawiamy to też panom, bo to znowu nie ma być tak, że to my powiemy im, co działa, a co nie działa i co trzeba zrobić, tylko oni spotykają się raz na kwartał, debatują, opracowują pewne zasady i te zasady wdrażają.
Olga Kozierowska, współtwórczyni Fundacji i prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, dziennikarka radiowa, była naszym kolejnym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Będziemy
miłego
przyglądać się działaniowi klubu Male Champions of Change. Nieformalny klub rozpoczął działanie w Polsce. A po krótkiej przerwie w naszej audycji powiemy o plebiscycie Biznesmen i Firma Roku organizowanym przez Ekspres Bydgoski i Toruńskie Nowości. Zostańcie państwo z nami. Of you.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Rozpoczęła się kolejna edycja plebiscytu Biznesmen i Firma Roku organizowanego przez Ekspres Bydgoski i Toruńskie Nowości. W naszym studiu Sławomir Bobbe, dziennikarz Ekspresu Bydgoskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przedsiębiorcy najczęściej nie szukają rozgłosu, wolą działać z dala od mediów. Wy chcecie rzucić na nich nieco więcej światła. Kandydaci byli nominowani przez kogo?
Kandydaci są nominowani, dlatego że cały czas jeszcze można ich zgłaszać. To zgłaszanie trwa do 9 lutego i mogą zgłaszać kandydatury nasi czytelnicy Ekspresu Bydgoskiego i Nowości, ale także mogą zgłaszać się same firmy, sami przedsiębiorcy.
Tak się zdarza, że ktoś się sam nominuje?
No wbrew pozorom media są lubiane przez przedsiębiorców i oni bardzo chętnie się w nich pokazują, zwłaszcza jeżeli mają co pokazać, a takich firm jest coraz więcej.
Przedsiębiorcy są zahartowani w rynkowej walce, a takiej rywalizacji z innymi się trochę obawiają? Czy to też jest taka nutka hazardu trochę?
Zwłaszcza pod koniec plebiscytu, kiedy decydują się jego losy, widać takie mocne zaangażowanie ze strony przedsiębiorców i tam no, nie odpuszczają.
Plebiscyt to dwie główne kategorie, tak?
Są dwie główne kategorie przeznaczone dla mikro i małych firm oraz średnich i dużych firm i w tych kategoriach wybieramy zarówno firmę roku, jak i biznesmena roku.
W jaki sposób wybierani są laureaci?
Plebiscyt jest podzielony na dwie kategorie. W jednej kategorii wybierają swoich kandydatów tylko czytelnicy i tutaj liczy się liczba oddanych głosów, ale również w tych dwóch kategoriach oraz w kategorii debiut roku zbiera się specjalna kapituła. Tej kapitule przewodniczą prezesi Toruńskiej Agencji Reklamowej, Regionalnej i Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I ta kapituła wybiera swoich kandydatów i swoich laureatów.
Założenie jest takie, że szanse mają nie tylko osoby doświadczone, które już od dawna prowadzą biznes, ale właśnie także debiutanci, osoby, które dopiero wchodzą na rynek, tak? Co jest głównie brane pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę kapituły.
No tak, bo ten plebiscyt jest jakby takim plebiscytem, nazwijmy to, bardziej demokratycznym. Tutaj nie decydują zyski firmy, obroty i tak dalej. Chodzi nam bardziej o to, że przedsiębiorcy, ich firmy mają też wpływ na to, co dzieje się w ich jakby lokalnej przestrzeni i to też chcemy pokazać. Nie zawsze firma, która jest firmą, nie wiem, giełdową, topową, najwięcej produkuje, najwięcej zarabia, jest tą firmą, którą warto pokazać, bo często są takie przedsiębiorstwa, które robią bardzo dużo dobrego dla lokalnego rynku i to jest właśnie miejsce w tym plebiscycie. Także dla nich.
Są także małe firmy, z pozoru niepozorne, ale tak naprawdę współpracują z gigantami. To też warto pokazać.
To prawda, no widać, zwłaszcza w tej kategorii mikro i małe firmy, bardzo dużą kreatywność przedsiębiorców. Tam jest, tu nawiążę do poprzedniej rozmowy, bardzo dużo kobiet, które sobie świetnie na rynku lokalnym radzą i robią niesamowite rzeczy. Często jakby nawet czytelnicy nie zdają sobie sprawy, że mają gdzieś tutaj po sąsiedzku firmy, które kooperują z największymi światowymi markami, współpracują z największymi i robią to bardzo dobrze.
Mężczyźni, tak generalizujemy oczywiście, ale to raczej branże takie ciężkie, tak, drogownictwo, a kobiety myślą.
No jest to jakiś tradycyjny podział cały czas, to widać gdzieś, jeżeli spojrzy się na rodzaje działalności, ale no, kobiety również zdarzają się na wysokich, często prezesowskich stanowiskach właśnie w takim twardym przemyśle.
I to jest tak, że no właśnie o zwycięstwie w jednej kategorii decydują czytelnicy, w kolejnej kapituła, czy będzie jeden zwycięzca plebiscytu? Nie.
Są zawsze trzy pierwsze miejsca. Jest zwycięzca oraz drugie i trzecie miejsce. I wspomniany wcześniej debiut roku, tam będzie tylko jedna firma.
Do 9 lutego, to ważna data, można jeszcze nominować kandydatów. A do kiedy trwa głosowanie?
Głosowanie trwa do piątku 23 lutego.
Bo gala planowana jest na marzec.
Prawdopodobnie będzie to 15 marca, ale szczegóły jeszcze podamy.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ekspresu Bydgoskiego, Nowości w zakładce plebiscyty, pewnie także w wydaniach papierowych.
W papierowych jak najbardziej i także na tych stronach można znaleźć jeszcze jakby kupony do zgłaszania swoich kandydatów.
Patronem medialnym plebiscytu jest Polskie Radio PIK. Przypominamy, głosować można do 23 lutego. Bardzo panu dziękuję. Sławomir Bobbe, Ekspres Bydgoski. I na zakończenie naszej audycji jeszcze kilka agencyjnych doniesień. Polska jest liderem Unii Europejskiej pod względem liczby miejsc pracy stworzonych przez zagranicznych inwestorów. To wynik analiz przeprowadzonych przez FDI Markets, Centrum Analityczne dziennika Financial Times. Łącznie dzięki inwestycjom zagranicznym powstało w kraju ponad 86 tysięcy miejsc pracy, mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Mieliśmy ponad 330 projektów inwestycyjnych organizowanych przez zagraniczne firmy. Jesteśmy wiceliderem po Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o wartość tych projektów, bo obce podmioty zainwestowały w Polsce prawie 13 miliardów euro. I jesteśmy zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę stworzonych miejsc pracy.
Jak dodaje Tomasz Pisula, takich wyników Polska nie miała od dekady. W porównaniu do 2016 roku łączna wartość projektów zagranicznych inwestorów oraz liczba miejsc pracy, które stworzyli, podwoiły się.
To jest na pewno wynik panu Morawieckiego. Jest to na pewno wynik tego, że cały czas mamy siłę roboczą. Jest to na pewno wynik takiego bardzo probiznesowego podejścia rządu, tych wszystkich działań, które rząd przez ostatnie dwa lata próbował podejmować. Jest to też na pewno wynik między innymi uszczelnienia naszej administracji skarbowej, ponieważ duże międzynarodowe firmy wcale nie lubią pływać w mętnych wodach. No one wolą, żeby system prawny, system podatkowy, żeby były jasne, przejrzyste.
Z danych FDI Markets wynika, że najwięcej projektów inwestycyjnych w 2017 roku dotyczyło sektora budowlanego i motoryzacji. Dobre dane płyną z Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że wzrost gospodarczy w ubiegłym roku wyniósł 4,6%. To oznacza, że Polska ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, podkreśla minister inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński przypomina, że pod koniec ubiegłego roku produkt krajowy brutto rósł szybciej niż w poprzednich miesiącach.
Wzrost jest na poziomie 4,6%. Szacunki mogą mówić, że w ostatnim kwartale był w okolicach 5%. A to oznacza, że nie tylko jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy wśród największych gospodarek Unii Europejskiej, ale w ogóle jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej. Ten wzrost również jest dwa razy większy, aniżeli przeciętny wzrost w całej Unii Europejskiej.
Minister Jerzy Kwieciński uważa także, że w roku 2018 polska gospodarka będzie się rozwijała w przyzwoitym tempie.
W naszej ustawie budżetowej żeśmy wpisali 3,8% produktu krajowego brutto wzrostu i mogę zapewnić, że nie powinniśmy mieć najmniejszych trudności w osiągnięciu tego zakładanego stopnia wzrostu.
W Wielkiej Brytanii wyciekł do mediów rządowy raport o negatywnym wpływie Brexitu na gospodarkę. Analiza przygotowana przez urzędników na zlecenie Ministerstwa do Spraw Brexitu ostrzega, że niezależnie od tego, jaki scenariusz wychodzenia z Unii się spełni, w ciągu następnych 15 lat wzrost brytyjskiego PKB będzie mniejszy niż gdyby rozwodu z Unią nie było. Jakie to scenariusze?
Wzrost PKB niższy o 8% to jeżeli nie będzie porozumienia, a handel odbywać się będzie według zasad Światowej Organizacji Handlu. Niższy o 2% to opcja najbardziej optymistyczna, jeżeli królestwo będzie dalej we wspólnym rynku. Tyle, że Londyn to wyklucza, a w przypadku umowy o wolnym handlu już bez członkostwa w rynku od rocznego PKB trzeba by odliczyć 5%. Wyborcy nam nie podziękują, jeżeli uderzymy w ich dobrobyt. Kluczowe jest, byśmy nie podkopali naszej gospodarki jeszcze bardziej, skoro i tak podkopuje ją już sama decyzja o wyjściu. Mówi BBC prounijna konserwatystka Nikki Morgan. Lewicowy burmistrz Londynu Sadiq Khan apeluje. Czas na natychmiastową zmianę kursu. Ale członek skrzydła pro-brexitowego Ian Duncan Smith uspokaja. Niemal każda prognoza rządowa czy też z organizacji międzynarodowych była błędna. Istniały prognozy mówiące o potężnym wzroście bezrobocia, o tym, że gospodarka będzie bliska krachu, a nic takiego się nie stało. Rząd podkreśla ponadto, że raport zakłada, iż Londyn i Bruksela nie wypracują specjalnej, szeroko zakrojonej umowy pobrexitowej obejmującej też usługi finansowe, czyli atut Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
I wieści z Londynu kończą naszą dzisiejszą audycję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.